jaka ma być nasza mowa, kiedy rozmawiamy, kiedy ogłaszamy Bożą wolę w naszym życiu, jaka ta mowa nasza ma być. I Słowo Boże bardzo dokładnie normalizuje nasze rozmowy i nasze głoszenie według tego, co Bóg sobie życzy widzieć i słyszeć w naszym życiu. Na początek przeczytajmy z Kolosan 4 rozdziału od 2 do 6 wersetu. Słowo Boże mówi tak. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A więc mowa nasza ma być bardzo uprzejma, miła, ale zaprawiona solą. I to chciałbym rozważyć, abyśmy zwrócili uwagę na to, co Pismo Święte na ten temat mówi. Uważajmy na ludzi, którzy pięknie mówią. Zdawałoby się, że to takie ważne jest, aby piękna mowa nasza była i żeby nie było w niej żadnej goryczy, żadnego upominania czy czegokolwiek w tym rodzaju. Chciałbym zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo, jakie może na nas czekać, gdy chodzi o gładką mowę. Że ktoś dobrze przemawia, ładnie przemawia, to już mamy wszystko przyjmować, cokolwiek powie, ale Słowo Boże nieco inaczej do tego podchodzi. Teraz jest czas. Taki czas, kiedy w wielkiej niełasce jest dla każdego, niełaska jest dla każdego rodzaju radykalizmu, takiego zdecydowanego trzymania się, zdecydowanego przekonywania o tym, że trzeba dokładnie, wiernie, tylko Słowa Bożego się trzymać. Teraz ludzie tego nie lubią. Chcieliby, żeby to tak było troszkę rozmyte. Szczere, prostolinijne postawy i wypowiedzi są dzisiaj niemile widziane. Jeśli ktoś w prosty, taki bezpośredni sposób przemawia, to nie bardzo lubimy takiego człowieka, bo za dużo nam zwraca uwagi na różne rzeczy w naszym życiu. Pozytywnie są oceniani natomiast ci, którzy każdemu potrafią powiedzieć coś miłego i mają zdolność przyjmowania postaw możliwych do zaakceptowania nawet przez osoby ze skrajnie różnym światopoglądem. A więc musimy bardzo uważać na to, co w tym świecie dzisiaj jest, abyśmy nie odpadli od Pana naszego i nie poszli na manowce. Za miłymi i pięknymi słowami nie zawsze stoi taka sama rzeczywistość. Słowa mogą być piękne, ale rzeczywistość może być wcale niepiękna. Dlatego musimy bardzo być ostrożni. Czasem bywa tak, że stają się one zwykłą przykrywką wewnętrznej pustki i niewiary. Ludzie pięknie mówią, ale nie wierzą. Pięknie mówią, ale w sercu mają pustkę. Nie są napełnieni Bożą mocą, nie są napełnieni Bożą mądrością. Najczęściej przyjemnie brzmiące słowa, przyjemnie brzmiąca mowa staje się sposobem na zdobywanie sobie poparcia, a nawet przyciągania słuchaczy w niewłaściwym kierunku. A więc przyciągamy ludzi po to, żeby ich przekonać do swojego własnego zdania różnymi sposobami. Piękną mową, a też bardzo różnymi zachowaniami w życiu naszym. Taką sytuację dla zboru w Efezie zapowiedział apostoł Paweł przez Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 20 rozdział 29 i 30 wersety mówią tak. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Dźwięk taki dziwi nieraz takich różnych słów, które ludzie wypowiadają, dlatego musimy być bardzo, bardzo czujni na to wszystko, co słyszymy dookoła nas. Dźwięk przyciągających słów rozbrzmiewa w różnych sferach naszego życia i na wielu poziomach życia, w różnych sytuacjach. Różne są wypowiadane słowa, ale my mamy być, jako wierzący ludzie, mamy być bardzo ostrożni i wyczuleni. W przypowieściach Salomona jest obraz nierozsądnego młodego człowieka, który dał posłuch miłym słowom nierządnej kobiety. I w przypowieściach 7 rozdział od 21 do 23 powiedziane jest tak. Uwiodła go wielu zwodniczymi słowami. Swoją gładką mową usidliła go. Omamiony poszedł tuż za nią jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem, aż strzała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Dlatego musimy być ostrożni, bo Słowo Boże nas ostrzega, bo Słowo Boże nam pokazuje, że takie różne słowa mogą nas doprowadzić do odstępstwa, do całkowitego zaprzepaszczenia tego, co Jezus Chrystus dla nas uczynił. Młody człowiek nie rozpoznał niebezpieczeństwa. W ogóle nie rozpoznał niebezpieczeństwa. Uległ on wrażeniu pięknych słów, które dobrze pasowały do naturalnego pragnienia jego zmysłów. A więc poszedł za zmysłami, poszedł za tym, co pięknie było mówione, ale został całkowicie zwiedziony. Niedawno w Wielkiej Brytanii toczyła się i prowadzona była taka debata, dyskusja na temat ustawy, która miała zalegalizować małżeństwa homoseksualne. Prowadzona była bardzo powszechnie i w różnych środowiskach i ludzie w różnych środowiskach różnie się wypowiadali, ale jeden z konserwatywnych lordów brytyjskich tak argumentował swoje poparcie dla tej ustawy. Popieram tę ustawę, bo wierzę w instytucję małżeństwa, która jest fundamentem społeczeństwa i powinna być otwarta dla wszystkich. Bo wierzę w wartość rodziny, bo jestem konserwatystą i szanuję ludzkie swobody. Bo jestem chrześcijaninem. Wreszcie, bo wierzę, że jesteśmy wszyscy równi w oczach Boga i powinniśmy być równi w prawie stanowiącym przez ludzi. Aż dreszcze przechodzą po plecach, jak się słyszy takie wypowiedzi. Zobaczmy, jak daleko można zapędzić się w gładkiej mowie. W tej gładkiej mowie jest zręczne odwołanie się do wolności, do równości, do chrześcijaństwa i do samego Boga. Czy możemy cokolwiek zarzucić takiemu miłemu facetowi? Przecież tak dobrze się wypowiedział, nie? Ale wszystko to jest zwodnicze, bo Słowo Boże mówi zupełnie inaczej na ten temat i my Słowo Boże dobrze znamy i wiemy dobrze, że tego typu działania są nazwane przez Pismo Święte jako zboczenia. Proste słowo, otwarte słowo i ono jest w Piśmie Świętym użyte, po prostu jest użyte i my wiemy dokładnie gdzie. To jest w 2 rozdziale do Rzymian. I tam jest to wyraźnie powiedziane, bardzo wyraźnie. Wiemy dobrze, że Biblia wzywa nas do używania miłych i dobrych słów. To wiemy oczywiście. I w Kolosan w 4 rozdziale, 6 wersecie czytaliśmy: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Kiedy jednak ktoś mówi do nas takimi miłymi słowami, że wszystkim podoba się to, co mówi, to lepiej jest dla nas, żebyśmy wzmogli swoją czujność, bo może być tu coś nie tak. W Rzymian w 16 rozdziale 17 i 18 wersety mówią tak: a proszę was, bracia, abyście strzegli się tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście, unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu, Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca ludzi prostych. Zwodzą serca ludzi prostych, prostaczków. A więc Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli ktoś mówi taką tą gładką mową, piękną, pochlebną, to musimy być bardzo w tym momencie uczuleni, bo sprawa dotyczy zwiedzenia. I my musimy być bardzo w tym ostrożni, a więc czuwajmy i patrzmy, co jest mówione, słuchajmy uważnie. Najlepszym przykładem i niedoścignionym wzorcem właściwej mowy jest Pan Jezus Chrystus. I my o tym bardzo dobrze wiemy. Jest to dla nas idealny przykład, czasami niedościgniony, ale idealny przykład i w tym kierunku mamy zmierzać. Ale Jezus Chrystus nie był mówcą złotoustym. Nie był mówcą, który tak pięknie się wypowiadał i wszystkim to się podobało. W służbie Jezusa były też słowa takie i takie chwile, kiedy wyjątkowo nie podobało się to tym, którzy byli w pobliżu Jezusa Chrystusa, którzy byli z Nim blisko, najbliżsi słuchacze. I w Ewangelii Jana przeczytamy kilka wersetów z 6 rozdziału, od 60 wersetu do 66. Słowo Boże mówi tak: wielu tedy spośród uczniów Jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? A Jezus, świadom, że z tego powodu szemrzą uczniowie Jego, rzekł im: to was gorszy? Cóż dopiero, gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był pierwej? Zdawałoby się, no kto się może zgorszyć tym, że zobaczą, że Jezus Chrystus wstępuje tam, gdzie był wcześniej? Co tu może zgorszyć? Ale ludzie oczekiwali, że Jezus Chrystus wstąpi tam, gdzie był, czyli do domu Józefa. Zgorszenie przychodzi z tego powodu, że Jezus Chrystus wstępuje z ziemi do nieba. Tu jest zgorszenie. Jak to? Z domu Józefa, Marii i do nieba? To coś nie pasuje. I tu przychodzi zgorszenie. Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Jeśli chcemy duchowo wzrosnąć, to ciało nam nic nie pomoże. Nic nie pomoże, nawet będzie nam przeszkadzać. Dlatego nasze ciało musi być podbite w niewolę, a żeby nie miało nic do powiedzenia w naszym życiu. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Jak to pracować wśród takich uczniów, co do których Jezus Chrystus dobrze wiedział? O, ten to mnie wyda. A Jezus Chrystus powinien go gdzieś oddalać, powinien jakoś tak z daleka od siebie trzymać. A Jezus Chrystus traktował tego, który go wydał, dokładnie tak samo jak wszystkich innych uczniów. Myślę, że my nie potrafilibyśmy tak. Gdybyśmy od początku wiedzieli, nie potrafilibyśmy tak. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów jego zawróciło i już z nim nie chodziło. Już z nim nie chodziło. Od tej chwili. Nikt nie może przyjść do Ojca, jeśli Ojciec nie pociągnie. Więc jeśli jesteś tutaj, jeśli szukasz Bożego oblicza, to znaczy, że niebiański Ojciec się pociągnął. Bo jeśli nie jesteś z tego grona, to w tym gronie nie pozostaniesz. Aby się okazało, kto jest Boży, a kto nie jest Boży. I my wiemy o tym dokładnie, że to się po pewnym czasie okazuje, gdy przychodzą próby i doświadczenia. Gdy ciężkie sytuacje w naszym życiu przychodzą. Czy jesteśmy przy Bogu, czy też nie. Słowa Jezusa nie miały na celu, żeby podobać się ludziom. Słowa Jezusa miały swój cel, konkretny cel. Jaki? Żywot wieczny. Jezus Chrystus to wszystko mówił po to, żeby ludzie mieli żywot wieczny. I po to mówił, i w takiej formie mówił, i tak to przedstawiał, ażeby dokładnie ludzie byli poinstruowani, jak wejść do Królestwa Niebios. Nie żeby przypodobać się, żeby ludzie go podziwiali. Zobaczmy, kiedy ludzie chcieli go ogłosić królem, to co Jezus Chrystus zrobił? No dobrze, dobrze, no będę już waszym królem. Czy tak? Uciekł od nich. Bo nie o to Jezusowi Chrystusowi chodziło, żeby tu na ziemi ogłosić Go królem, ale żeby tu na ziemi ogłosić Go królem naszych serc i żebyśmy weszli do Bożego Królestwa, do żywota wiecznego. Biblia wielokrotnie ostrzega przed zwiedzeniem. W Kolosan w 2:8 czytamy takie słowa. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Na żywiołach świata. Ktoś gdzieś zobaczył, tam, tu, a tam z drzewa płyną łzy i te inne rzeczy. Czy to jest oparte na Chrystusie? Nie jest oparte na Chrystusie. O tym dobrze wiemy. I dlatego musimy się trzymać tego, co jest oparte na Chrystusie. Kiedy nie trzymamy się blisko Pana Jezusa, wtedy bardzo łatwo przemawiają do nas ludzkie argumenty. Wtedy ludzie zaczynają tłumaczyć nam na ludzki sposób i przekonują nas. Są w stanie nas przekonać. Jeżeli nie jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa, to przekonają nas. Udowodnią nam, że to tak trzeba, a nie inaczej. A wtedy radykalizm biblijny, biblijnych przykazań zaczyna się nam jakoś źle kojarzyć i źle brzmieć w naszych uszach. Jakoś tak źle to wygląda. Ja zawsze sobie przypominam ten fragment na początku listu do Galacjan w 1, gdzie apostoł Paweł mówi, że jeśli by ktoś przyszedł, czy anioł z nieba, czy nawet my, i zwiastowalibyśmy wam Ewangelię inną od tej, która wam została podana, to co? To niech będzie przeklęty. I to jest dwa razy w tym rozdziale powiedziane. Widzimy? To nam się może nie podobać. I wielu ludzi występuje przeciwko temu i mają taką nawet twierdzenie, taką naukę, że chrześcijanin musi się trzymać tylko Ewangelii, tylko to, co Jezus Chrystus powiedział, bo inni zbłądzili. Paweł zbłądził. Jak można powiedzieć, że niech będzie przeklęty, jak Bóg jest miłością? Odrzucili. Nawet tu w naszym zborze byli. Już nie są. I chwała Bogu, że nie są. Bo takie teorie głosili. Nie będziemy słuchać, co Paweł mówi, bo zbłądził. Trzeba słuchać tylko to, co mówi Chrystus, a więc tylko Ewangelię. Zwiedzenie. Kiedy przychodzi? Kiedy nie jesteśmy wystarczająco blisko Jezusa Chrystusa. I wtedy ludzkie przekonania, ludzkie dowody zaczynają do nas przemawiać. Wtedy nie przemawia do nas Słowo Boże i Duch Święty, tylko ludzkie przekonania. Jesteśmy wtedy żądni tego, co ucho łechce i powoli odwracamy się od prawdy. A zwracamy się ku baśniom. Druga Tymoteusza, 4:3-4 wersety mówią tak. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Radykalizm w nauczaniu nie będzie modny, ale według swoich upodobań, swoich własnych, ja powiem, upodobań, nazbierają sobie nauczycieli, nazbierają sobie takich nauczycieli, wyszukają takich nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Musimy zwrócić na to uwagę, żebyśmy trzymali się tego słowa, które wiernie wypływa i bezpośrednio wypływa z Pisma Świętego. Bo jeśli coś nie wypływa z Pisma Świętego, to nie jest to od Boga. Musimy na to bardzo, ale to bardzo uważać. Jako wierzący ludzie bądźmy dojrzali w myśleniu. Bądźmy dojrzali w myśleniu. Miłych słów przyjemnie się słucha, ale nigdy nie służą one dla naszego dobra. Miłe słowa są przyjemne do słuchania, ale one nie są dla naszego dobra. Czasem takie słowa usypiają naszą czujność i uspokajają nas w lenistwie, nie wierzę. I dlatego w przypowieściach Salomona 27:5-6 jest powiedziane, lepsza jest jawna nagana niż nieszczera miłość. Razy przyjaciela są oznaką wierności. Pocałunki wroga są zwodnicze. Ale to przykłady w Biblii doskonale znamy. Jaki to nieczysty pocałunek był Judasza, który pocałował i pozdrowił Jezusa Chrystusa. A to był pocałunek zdrady. A więc zobaczmy, że Słowo Boże wyraźnie nam o tym mówi. Nagana jest dla nas oznaką miłości kogoś do nas. A więc jeśli ktoś ciebie gani, jeśli ci zwraca uwagę, ma rację, i w świetle Pisma Świętego jesteś przekonany, że tak jest, to trzeba Bogu dziękować za to. I trzeba się odwrócić od swojego zła i zacząć iść we właściwym kierunku. Dlatego lepiej dla nas jest usłyszeć kilka słów przykrych i gorzkich, które rzucą nas na kolana i zmotywują do duchowego wzrostu, niż usłyszeć 1000 słów słodkich i pochlebnych, które tylko wprawią nas w błogi błogostan, w niezdrowy błogostan, Musimy z tego zdawać sobie sprawę. Jednak pamiętajmy, aby zważać na swoje słowa. Bardzo musimy uważać na to, co my też mówimy. Nie tylko to, co słuchamy, że inni mówią, ale też to, co my mówimy. Posługiwanie się językiem musi być bardzo rozważne. Bezmyślne i nieodpowiedzialne słowa, jakie język wypowiada, są strumieniem śmiercionośnym, który płynie, niosąc śmierć, dokądkolwiek dotrze. A więc musimy bardzo uważać, żeby nie wypowiadać się bezmyślnie i nieodpowiedzialnie, bo to niszczy i zabija. Jeśli po czasie żałujemy tego, co nierozważnie wypowiedzieliśmy, to wiedzmy, że nie jesteśmy w stanie już tego cofnąć. Tak jak nie jesteśmy w stanie w całości pozbierać rozlanej wody albo rzuconych na wiatr piór. Spróbujmy pozbierać. Jeśli otworzymy poszewkę z poduszki i w czasie wiatru wyrzucimy to. Pozbierajmy później. Czy jest to możliwe? Wiemy doskonale, że nie. Tak nie jesteśmy w stanie cofnąć wypowiedzianych słów, bo żyją już one swoim własnym życiem. Jeśli je wypowiedzieliśmy, one już żyją swoim własnym życiem. Już nie masz możliwości wchłonąć z powrotem tych słów, które wypowiedziałeś. Zważajmy dlatego na słowa wypowiedziane do innych ludzi. Krytycyzm, sarkazm, obmowa czy nawet nieodpowiednia tonacja wyrządzają najczęściej ból tym, pod adresem których są wypowiedziane. Dlatego bądźmy ostrożni. Zważajmy na słowa wypowiadane też pod adresem liderów i pastorów. Trzeba być bardzo ostrożny w tym. Pamiętajmy, aby w naszym mówieniu nie atakować Bożych liderów, Bożych sług. Występowanie przeciwko powołanym przez Pana, Jego sługom, nawet jeśli popełniają uchybienia, nie uchodzi bezkarnie. Dobrze rozumiał to Dawid. I choć miał wielokrotnie okazję zemścić się na odstępczym i prześladującym go Saulu, zamiast tego powiedział pewne słowa. 1 Samuelowa, 26 rozdział, 9 werset. Nie czytam całego, tylko tą najważniejszą część. Bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? To jest takie pytanie. Czy ktoś podnosi rękę na pomazańca pańskiego i pozostanie bezkarny? Dawid mówi, nie podniosę ręki, bo nie minie mnie kara za to. Przykład niewłaściwej mowy i jej skutków został opisany jako pouczenie i przestroga w 4 Mojżeszowej 12 rozdziale. My znamy ten cały rozdział, przeczytamy kilka niedługo wersetów z tego rozdziału, kiedy to Miriam i Aaron narzekali na swojego brata Mojżesza i prowadzili kampanię pomówień i oszczerstw skierowaną przeciwko niemu. Wysuwali przy tym dwa zarzuty. Pierwszym z nich było to, że poślubił kuszytkę, a drugim, że przejął według nich jednoosobowe kierownictwo nad Izraelem i nie liczył się z innymi. To były po prostu słowa buntu przeciwko Mojżeszowi. Mówiąc to, mieli na uwadze przede wszystkim siebie. Uważali, że Mojżesz nie liczył się z nimi. I w 4 Mojżeszowej, 12 rozdziale, 1 wersecie czytamy: wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciwko Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął. Bo pojął kuszytkę. A więc według Pisma Świętego Mojżesz zgrzeszył, bo obcoplemiennych oni nie mogli pojmować za żony. Drugi zarzut, 4 Mojżeszowa 12:2, i mówili: czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia? Mojżesz nigdy nie zabiegał o honory i unikał rozgłosu, był najskromniejszym ze wszystkich ludzi. I w tym rozdziale 12, 3 wersecie jest to wyraźnie powiedziane. Bardzo wyraźnie, ja to swoimi słowami powiedziałem. Była to chęć wywyższenia siebie kosztem autorytetu Mojżesza. Jak groźne słowa były wypowiedziane w dalszym fragmencie. A Pan to słyszał. A Pan to słyszał. Bóg słyszał to, co Miriam i Aaron mówili przeciwko Mojżeszowi. Bóg słyszał nie tylko słowa, ale też słyszał ich myśli i znał też ich motywy. Bogu nigdy nic nie umknie. Bożej uwadze nigdy nic nie umknie. Bóg wszystko słyszy. Dlatego nie możemy tak sobie nawet po cichu, nawet w myślach, nawet gdzieś tam daleko od tej osoby, o której chcemy źle się wypowiedzieć, czy źle pomyśleć, Słowo Boże mówi, to nie umyka Bożej uwadze. Bóg mówi, a ja słyszałem, jak ty tam pod drzewem figowym modliłeś się, powiedział Jezus. Co Natanael powiedział? Pan mój i Bóg mój, bo Bóg słyszy. A czy Natanael wiedział, że tam koło niego ktoś stoi gdzieś w pobliżu i słucha? Wiedział, że nie. Dlatego jeśli Jezus Chrystus powiedział, że on słyszał, to Natanael wiedział, że to Bóg tylko mógł słyszeć. A więc Bóg słyszy. Bóg przemówił do nich, do Miriam i Aarona, a z jego ust dowiedzieli się, jak bardzo się pomylili. Mojżesz nie sam siebie ustanowił liderem w Izraelu, ale był nim z Bożego powołania. Co Bóg powiedział do Miriam i Aarona? 4 Mojżeszowa 12:8-9. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać się przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. Czytaliśmy, jak Dawid zadał pytanie, któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? Nawet Miriam i Aaron nie uszli bezkarnie. A trąd Miriam jest dla nas ostrzeżeniem od Boga. Aaron spojrzał na chorą skórę swojej siostry z przerażeniem i boleścią. I w tym momencie uczynił właściwą rzecz. Wyznał swój grzech i błagał Mojżesza o modlitwę. Bóg wysłuchał modlitwę Mojżesza. Przedtem wypowiadał się, co jakiś tam Mojżesz, czy ja to nie mogę też przemawiać? ja, a on tam kuszytkę sobie bierze, jakiś tam Mojżesz. Czy Aaron zatrzymał tych Izraelitów, którzy się zastanawiali, że jakiś tam mąż Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu i teraz na górę poszedł, nie wiadomo, co się z nim stało? Czy Aaron zatrzymał ich i nie zwrócił im uwagi, czemu mówicie jakiś tam Mojżesz? Przecież to jest sługa Boży. Czy Aaron nie widział wszystkich cudów, które Bóg uczynił przez ręce Mojżesza przed Faraonem? Wszystko to widział, a jednak nie zatrzymał Izraelitów, żeby tak nie wypowiadali się o Mojżeszu. A ponieważ we właściwym czasie nie zareagował, to też i sam się tak samo zachował po pewnym czasie. To w nim wzrosło. To w nim się rozwinęło. I on sam powiedział, a co to, Mojżesz jest ode mnie, jakiś tam Mojżesz jest ode mnie lepszy? Mój brat to niby jest ode mnie lepszy? Ja tak samo mam prawo przemawiać w imieniu Bożym. Ale kiedy Bóg sam dotknął Miriam i ona stała się trędowata, to Aaron przyszedł do Mojżesza i nie powiedział: te, Mojżesz, słuchaj, zrób coś z tym. Tylko powiedział: Panie mój. Do Mojżesza powiedział: Panie mój, błagaj Boga. Już wtedy to już był dla niego Pan. Na początku, kiedy Bóg wybierał Mojżesza, powiedział do Aarona: a Mojżesz będzie dla ciebie Panem, Bogiem. Kiedy wybrał, to tak powiedział. Będzie, to on będzie tym przywódcą. Ty będziesz mówił, ale on będzie przywódcą. On będzie tym, który prowadzić będzie mój naród izraelski. Bóg oczywiście wysłuchał błaganie Mojżesza. Tą serdeczną modlitwę do Boga. Ale cały Boży plan względem narodu izraelskiego został pomimo wszystko opóźniony. 4 Mojżeszowa, 12 rozdział, 15 werset mówi: a lud nie ruszył w pochód, aż powróciła Miriam. Była oddzielona z obozu i nie poszli sobie, tylko czekali, aż minie jej kara. I opóźniony był Boży plan. Zdarza się, że nieodpowiedzialna postawa osób podobnych do Miriam i Aarona wpływa negatywnie nie tylko na ich duchowe życie, ale i na cały zbór. Wieloletnie obserwacje pozwalają nam stwierdzić, że jeśli ktoś raz uległ duchowi złemu, duchowi krytykowania, to jest rzeczą dość trudną uwolnić się od niego. To z doświadczenia mówimy. Z obserwacji, w rzeczywistości, jak to występuje. Jeżeli człowiek raz dopuszcza się krytykowania liderów, to ten duch tak łatwo nie wychodzi. Trzeba zdać sobie z tego sprawę, bardzo gorąco przed Bogiem pokutować i prosić o uwolnienie od tego ducha. Dlaczego? Zdarza się, że kiedy nawet krytykowany lider odszedł, już go nie ma, to duch krytyki w tych osobach nadal pozostawał. I kiedy przyszedł nowy lider czy nowy pastor, to wkrótce ci sami ludzie wszczynali ten sam proceder od nowa. Już nie było tego człowieka. Był drugi, zupełnie inny. Ale procedura buntu znowu została wszczęta. w ten sposób niszczyli swoje życie i swojej rodziny, a też swoją postawą gasili ducha wolności w zborze, sprowadzając na zbór ciężar i paraliżując zbór. Pamiętajmy, co mówi Słowo Boże. Przypowieści 21 werset, 21 rozdział, 23 werset mówi tak. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Musimy naprawdę siebie pilnować, jak się wypowiadamy. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeśli kogoś Bóg wybiera, to skoro Bóg go postawił, to Bóg też będzie go odwoływał. Bóg wyznacza pewnych ludzi, którzy będą sługi Boże napominać. Bóg wyznacza i pozwala w odpowiedni sposób te osoby napominać. Czy mają być napominane? Ależ tak. Zobaczmy, jak było w życiu Mojżesza. Jego żona, ta pierwsza żona, Sippora. On nie obrzezał ani siebie, ani swojego syna. I kiedy natarł anioł, dokładnie jest powiedziane, żeby go zabić. To co zrobiła Sippora? Szybciutko wzięła nóż, obrzezała Mojżesza, obrzezała jego syna. I gniew Pana ustąpił. A kiedy trzeba było coś zmienić w służbie, to Bóg wyznaczył człowieka, ojca Sypory, który przyszedł i powiedział: Mojżeszu, nie tak robisz, trzeba to tak i tak zrobić. Czy Mojżesz uniósł się honorem? Nie. Czy Bóg stanął w obronie Mojżesza i powiedział: co ten człowiek tutaj przyszedł i będzie mojemu słudze zwracał uwagę? Nie. Doradził dobrze i Mojżesz to wprowadził. A więc są wyznaczeni ludzie, którzy mają tych sług Bożych napominać. Mają ich zawracać, jeśli w niewłaściwym kierunku idą. Ale Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, że ci, którzy zwracają uwagę, też muszą być prowadzeni przez Boga. Nie mogą być prowadzeni przez swój bunt. Nie mogą być prowadzeni przez ducha buntu, ale mają być prowadzeni przez Ducha Świętego. A więc pamiętajmy, cały zbór musi być prowadzony przez Bożego Ducha Świętego. Amen. Tak to wygląda. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, jak się wypowiadamy. Musimy uważać, co słuchamy, jakie słowa do nas są skierowane i musimy zwrócić uwagę na to, jakie słowa my skierowujemy do innych ludzi. A więc mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i zaprawiona solą. Nie gniewem, nie wściekłością, ale zaprawiona solą, która konserwuje, która nie pozwoli, żeby się psuło. A więc bądźmy bardzo ostrożni z naszym językiem, z naszą mową, z naszym wypowiadaniem się. Bo przez wypowiedzi możemy bardzo poważnie przed Bogiem odpowiadać. Możemy bardzo przed Bogiem zgrzeszyć. I możemy zostać przez Boga zatrzymani. I to wiecie, czasami bardzo często nawet to się zdarza, że idziemy i raptownie całym impetem wpadamy na ścianę. Tak Bóg nas zatrzymuje. Dlatego bądźmy uważni, bądźmy ostrożni, bo Bóg wypowiada swoje słowo proroctwie na przykład i ostrzega ludzi i daje znać, że zwraca uwagę. Jeśli człowiek nie zwraca na to uwagę, co Bóg mówi, to poniesie konsekwencje. Pamiętajmy o tym. To jest bardzo ważne. Jeśli wypowiadamy się w niewłaściwy sposób, Bóg nas zatrzymuje, to zawróćmy i naprawdę w tym kierunku nie idźmy, bo poniesiemy konsekwencje. Miriam była przez Boga wybrana do służby w narodzie izraelskim. Aaron przez Boga został wybrany. I tych dwoje ludzi zbuntowało się przeciwko trzeciemu, którego Bóg wybrał. Właściwie pierwszemu, którego Bóg wybrał. Ale mieli być w takiej wspaniałej jedności prowadzenia narodu izraelskiego. I my dzisiaj jesteśmy powołani do prowadzenia Bożego narodu, ludu Bożego. Dlatego musimy się nauczyć mówić i musimy się nauczyć słuchać w odpowiedni sposób. Słowa odgrywają w naszym życiu bardzo ważną rolę. I dlatego Bóg mówi, jak to wszystko ma przebiegać. I niech imię Pańskie będzie wywyższone i uwielbione. Amen.